Dzień dobry, cześć, witajcie w 27. odcinku podcastu o technologii. Dzisiejszym tematem odcinka będzie znowu sztuczna inteligencja, bo w tym tygodniu zobaczyliśmy dwie konferencje, dwa bardzo duże ogłoszenia, które prawdopodobnie zmienią krajobraz internetu, jaki znamy. Oprócz tego nie zabraknie też innych technologicznych newsów, pogadamy troszeczkę co tam u nas, co testujemy, także przechodzimy do dzisiejszego odcinka.
Ale zanim przejdziemy do newsów, do tematu odcinka, to panowie może powiecie, co u was ostatnio słychać. Może Łukasz zacznie.
Oj, u mnie słychać ostatnio sporo, dosłownie, bo od 2 miesięcy testuję głośniki i jestem już na finiszu, więc jeżeli ktoś mnie śledzi na Twitterze, to możecie obserwować moją batalię. A tak naprawdę to wykorzystałem po prostu okazję, że zmieniam głośniki do tego, żeby nie tylko przetestować sobie głośniki z różnych półek, skoro mam taką możliwość, ale też troszeczkę o tym napisać, bo wydaje mi się, że jest to temat w ogóle przeciętnemu odbiorcy nieznany, sądząc po tym, jak dużo ludzi mi w ogóle komentuje, że jak piszę o monitorach odsłuchowych, że to przecież nie są monitory, bo nie wyświetlają obrazu. A jednak terminologia...
Ja tak piszę.
Tak, ty między innymi. No, monitory odsłuchowe funkcjonują tak długo, jak istnieją, więc to nie jest nic nowego. Po prostu mało osób zdaje sobie z tego sprawę. Oprócz tego przyjechało mi bardzo dużo sprzętów do testu. Między innymi Pixel 8 Pro, który oczywiście nowym smartfonem nie jest, ale ja dotąd nie miałem z nim styczności. I tak od wczoraj go sobie używam, przełożyłem kartę. I bardzo mi się podoba, pierwsze wrażenie robi fantastyczne, co jest o tyle ciekawe, że piksele do tej pory ja byłem zadeklarowanym hejterem, jak mówiłem w poprzednim odcinku, bo większość pikseli to był szrot, a Pixel 8 Pro szrotem nie jest, nikt na niego nie narzeka za bardzo, więc jestem bardzo ciekaw, jak to będzie na dłuższą metę. Ale z najciekawszych rzeczy, które testuję, które do mnie przyjechały, to dwa urządzenia z segmentu RTV, odkurzacz i robot koszący. Robot koszący z wielkim bólem będę musiał odesłać do Dawida, bo moja działka jest w takim dołku i w takiej dziurze zasięgowej, że niestety model jeżdżący w oparciu o LTE nie działa, bo po prostu nie ma zasięgu, trzeba się z tym liczyć, ale już gadałem tutaj z naszym znajomym Julkiem, który wyśle mi robota takiego działającego w oparciu o kable, które ograniczają mu przestrzeń do koszenia i on w ten sposób może działać tam, gdzie zasięgu nie ma, więc cieszę się bardzo, że nie będę musiał trawnika kosić samodzielnie w tym sezonie, a przy okazji też Dawid u rodziców skosi im trawnik. A drugi sprzęt to robot sprzątający od Dreamy, to jest model chyba X40 Ultra, dobrze mówię, Dawid?
Tak, tak, to ten.
Jest cudowny. Ja używam L10S Ultra od momentu premiery i ten robot jest fajny, ale ma dużo takich głupich wad, 2 razy już się mi zdążył zepsuć w międzyczasie i no jestem z niego tak zadowolony, ale ma swoje problemy. A wygląda na to, że w X40 Ultra, czyli tak jakby 2 generacje później, poprawiono już wszystkie problemy z tym L10S Ultra, które miałem, bo ten robot na przykład potrafi w końcu odkurzać i zmywać podłogi w rogach, bo ma wysuwaną szczotkę boczną, ma też wysuwany na takim specjalnym ramieniu mop, więc on dojeżdża do krawędzi, dojeżdża do rogów, ma lepiej zaprojektowaną stację dokującą, ma w końcu fantastycznie zaprojektowaną stację do czyszczenia podkładek mopujących, bo one się niesamowicie sypią. W tym L10S Ultra tam po tygodniu się zbiera, za przeproszeniem, taki gnój, że trzeba to wszystko wyjmować i ręcznie czyścić i tak samo jest z większością robotów. A tutaj wymyślili taką fajną podkładkę, która dodatkowo dociera te podkładki myjące. No, rewelacja, już teraz zapraszam na kanał O Domu, bo za jakiś czas będzie recenzja. Ja jestem tym robotem wstępnie zachwycony i nie spodziewam się, żeby mi ten zachwyt przeszedł, bo po tym jak on sprząta, widzę, że robi to dużo dokładniej od L10S Ultra. Powiedziałbym nawet, że lepiej odkurza od rumby, czego się nie spodziewałem powiedzieć. Więc no rewelacja, ale to już chyba starość, jak ze wszystkich sprzętów, które mam w domu, najbardziej się jaram sprzętem RTV, nie? Jak jedę.
Jednego dnia jesteś młody i szalony, a dzień później jarasz się airfryerami i odkurzaczami.
Dokładnie tak jest. A propos airfryerów, to też mam airfryera, bo przyjechał do mnie do zrobienia materiału i powiem wam, że odkąd ten airfryer u mnie jest, czyli to już ile będzie? 2-3 tygodnie? Mhm. To skorzystałem z piekarnika raz, żeby odgrzać pizzę kupioną w sklepie.
No, to tak jest.
No to zawsze ten elektryk lepszy. No.
A propos elektryków, może przejdę do tego, no co mnie, bo wczoraj właśnie zdałem tego elektryka. Mówiłem o tym troszeczkę w poprzednim odcinku podcastu. elektrykiem był Volkswagen ID. Buzz, czyli taki trochę bus, trochę jakiś minivan, ciężko powiedzieć, to jest taki następca.
Trochę buzzy.
Tak, dokładnie, to jest następca tego hipisowskiego ogórka, chociaż dziś to już nie jest auto hipisowskie, a bardziej hipsterskie. Mam no mieszane uczucia bardzo co do tego samochodu, bo jeździło się nim fajnie, więcej oczywiście powiem na filmie, ale to był taki roller coaster, powiem wam, bo pierwsze wrażenie było fantastyczne. Auto naprawdę sprawia dużo fanu już samym wyglądem, a także tym jak jeździ, jak po prostu fajnie się prowadzi jak to elektryk, mimo tych gabarytów, mimo 2,5 tony, no i mimo aerodynamiki domu. No później niestety przyszedł temat ładowania i zasięgów, no i tu był dół, bo auto jest trochę za duże, żeby jeździć nim w mieście, z kolei ma trochę za mały zasięg, żeby jeździć nim w jakieś wielkie przygody, w dalekie podróże. No ale w końcu postanowiłem użyć go do takich krótszych podróży, czyli do takiego weekendowego wypadu za miasto. Zapakowałem całą rodzinkę, 4 osoby, zapakowałem 3 rowery i fotelik do bagażnika. Wszystko się zmieściło. My jechaliśmy w środku nie jako ściśnięci, a każdy w sumie w maksymalnym takim ustawieniu fotela do tyłu. Było mnóstwo miejsca w kabinie. No i fajnie, fajnie. No robi wrażenie ten samochód. Dużo skrajnych opinii, dużo emocji. Myślę, że będzie fajne wideo. Poza tym robię chyba aż 4 filmy równolegle. Na naszym kanale może trochę widzicie zadyszkę, ale to nie znaczy, że nie pracujemy. Wręcz przeciwnie, bo bardzo dużo się dzieje, mamy dużo sprzętu i po prostu wszystko testujemy, żeby to dobrze przetestować. Niestety wszystko wymaga czasu. A z takich najciekawszych rzeczy technologicznych to są na pewno iPady. Dotarły do nas do testów 2 iPady Pro, czyli ten mniejszy 11-calowy i większy 13-calowy. Mamy też nowy rysik Apple Pencil Pro, no i 2 klawiatury Magic do tych właśnie tabletów. Wczoraj skonfigurowałem te urządzenia, miałem czas tylko wieczorem i powiem wam, że no, robią kosmiczne wrażenie, zwłaszcza smukłość tego iPada. To jest wręcz nierealne, że po prostu trzymamy w dłoni coś niewiele grubszego niż tafla szkła, a jest to de facto już można powiedzieć komputer. Bo gdyby nie ten system iPad OS, to naprawdę mielibyśmy tutaj możliwości pełnoprawnego komputera, zwłaszcza z tym procesorem M4. No robi wrażenie sprzęt, naprawdę robi mega wrażenie. Ja też powiem, że pierwszy raz używam iPada z taką klawiaturą wyposażoną też w gładzik. No i to, jak ten system fajnie się integruje z klawiaturą i z gładzikiem, jak bardzo przypomina macOS-a, bo tu są wszystkie skróty, zarówno gesty na gładziku, jak i też skróty klawiszowe na tej klawiaturze. Naprawdę mega przypomina to komputer. Bardzo fajne sprzęty, będziemy testować. Ja myślę, że przetestuję 13, 11, zobaczymy, czy trafi do Dawida, czy do Łukasza, chyba do Dawida z tego, co mówił. No i to chyba tyle z takich tematów, które są u mnie, więc Dawid, powiedz może, co tam u ciebie.
Na początku to chciałem się zdziwić, że nie korzystałeś z iPada z gładzikiem, bo ja korzystam w ten sposób od 4 lat chyba, od 2020 roku i to, co mówisz, to jest prawda. Faktycznie ten system już bardzo dobrze działa z gładzikiem i z klawiaturą. A co u mnie? Smartfony nowe, Pixel 8a. Jestem zachwycony, że urządzenie kosztujące de facto w promocji 1800 zł może działać tak dobrze, mieć tak dobrą haptykę w ogóle i tam jest tyle drobnych szczegółów, które robią naprawdę ogromne wrażenie. Ten smartfon wydaje mi się, że będzie hitem. Drugi smartfon nie będzie hitem, bo to jest Huawei Pura 70 Pro. No i to jest, no wiadomo, Huawei, trzeba kombinować, bo usługi Google'a w formie Micro G już są, ale trzeba je doinstalować. Powiem więcej, ja na tym smartfonie odpaliłem już Android Auto, więc tak naprawdę nic mi tutaj nie brakuje, no bo jakie są braki? 5G, które w Polsce wiadomo jak wygląda, SIM, którego sam osobiście nie używam po prostu, płacić mogę blikiem zbliżeniowym, nie potrzebuję Google Pay, więc ja już na co dzień mogę z tego smartfonu korzystać, co nie oznacza, że ja wam go polecam, no bo w dzisiejszych czasach polecać kupowanie smartfona Huawei'a, no to byłoby troszeczkę niepoważne. To jest sprzęt dla największych fanów marki, ewentualnie dla osób, które cenią sobie jak najlepsze możliwości fotograficzne, a nie całą resztę. A poza tym, co u mnie, no to nie siedzę u siebie w mieszkaniu, tylko siedzę w salonie T-Mobile w galerii Mokotów. To nie jest niestety płatna współpraca, ale mam taką sytuację mieszkaniową do końca czerwca, że nie mam zbytnio jak u siebie nagrywać. I się okazało, że właśnie w galerii Mokotów, oni to nazywają Magenta Experience Center. Tutaj można sobie usiąść w studiu podcastowym i nagrać własny podcast. Tylko trzeba wcześniej zarezerwować termin na stronie T-Mobile, więc jeżeli chcecie ze znajomymi, bo tutaj widzę 1, 2, 3 stanowiska, ze znajomymi chcecie nagrać podcast albo też w formie wideo, no to jak najbardziej można z tej przestrzeni skorzystać. Tutaj jest cały sprzęt, wszystko. Ja tak naprawdę przyszedłem usiadłem wyłącznie ze swoim komputerem, a reszta tutaj jest. A, no jakbyście wideo chcieli, to jeszcze trzeba własną jakąś kamerę wziąć. No i ja Marcina namawiam, żeby jakiś odcinek tutaj nagrać, bo warunki sprzętowe, wyciszenie, wszystko tutaj jest na naprawdę świetnym poziomie. No i co, skoro wszyscy powiedzieliśmy już co u nas, to chyba czas przejść do technologicznych newsów.
Słuchacie podcastu o technologii.
Naszym pierwszym newsem są wyniki sprzedaży konsoli PlayStation 5. Są to oficjalne informacje, którymi podzieliło się Sony, więc to już nie są żadne domysły. No i słuchajcie, nie jest kolorowo, bo okazuje się, że Sony po pierwsze nie wypełniło swoich przewidywań, bo spodziewali się, że na przestrzeni całego fiskalnego roku 2023 sprzedadzą 21 milionów konsol. No sprzedali prawie tyle, 20,8, no ale to pokazuje, że jednak im spada. A co więcej, przewidywania na kolejny rok są dużo gorsze, bo Sony zakłada, że to już będzie 18 milionów, czyli że po prostu sprzedaż będzie niższa niż zakładano. Z kolei taka skumulowana sprzedaż od samego początku konsoli PlayStation 5 to jest już blisko 60 milionów sztuk. Dziwnie to wygląda, szczerze mówiąc. Zamiast te liczby rosnąć, to spadają. Z kolei jeżeli spojrzymy na Switcha, no to tam te wzrosty cały czas są. Switch sprzedaje się jak zły, mimo że wiemy, że na horyzoncie jest już jego następca, a w jakiś sposób Nintendo jednak cały czas wpycha klientom nowym swoje stare konsole. Tutaj PlayStation ma odwrotną sytuację, bo co prawda gdzieś na horyzoncie majaczy to PlayStation 5 Pro, no ale czy to jest taki powód, żeby nie kupić teraz PS5, zwłaszcza że ceny są naprawdę niskie, dostępność jest wysoka? No myślę, że to jest jednak temat tych gier, o których już mówiliśmy, czyli braku fajnych ekskluzywów i ogólnie tego, że ta generacja moim zdaniem nie będzie jednak wspominana jako jakaś przełomowa i nawet ciekawa, bo strasznie brakuje takich ciekawych tytułów na wyłączność.
Najciekawszy w tej generacji to był chyba kształt pierwszej wersji PlayStation 5, a później już mamy długo, długo nic tak naprawdę. Ja wam powiem, że być może to jest kwestia tego, że mamy dużo pracy i że aura jest wiosenno-letnia wręcz. Ja nie mam w ogóle potrzeby odpalania Xboxa, nie mam potrzeby odpalania PlayStation. Jeżeli już coś włączam, no to właśnie to Nintendo, bo tam po prostu jest w co grać, a na tym PlayStation no, PlayStation moim zdaniem już od PS4 żyło od hitu do hitu, a teraz tych hitów po prostu nie ma. Microsoft też żyje od hitu do hitu, więc w sumie umiera.
A ja się bardzo cieszę, że sytuacja wygląda jak wygląda. Nie dlatego, że wielkie korpo, wszyscy płaczą rzewnymi łzami, zarobi mniej, tylko chodzi o to, że w końcu docieramy do tego końca ekskluzywów i bardzo dobrze, bo czas je zaorać, ale niestety to płynnie prowadzi mnie do drugiego newsa, którego dzisiaj mamy. Czyli do cen gier, bo niestety cała sytuacja na rynku gier skupia się też dookoła tego, że gry stały się bardzo drogie. Po części oczywiście ze względu na inflację, czego nie przeskoczymy, ale po części też ze względu na to, że koszt produkcji takich mega hiciorów, które napędzają sprzedaż konsol, są ogromne. No co tu dużo mówić, to już są nawet nie gry AAA, tylko jak Ubisoft mówi quadruple A. I dlaczego o tym mówimy? Bo właśnie niebawem ma się ukazać nowy Assassin's Creed Shadows i wczoraj Ubisoft oficjalnie zaprezentował ceny. No i ludzie kochani, no ceny na konsolę standardowo 350 zł, tego się spodziewaliśmy, ale kolejne edycje 440, 540, na PC-cie 290 zł, no i to nie są ceny dla przeciętnego zjadacza chleba. Ja wiem, że na Twitterze to ludzie uważają, że to są normalne ceny i ludzie to rzucą się kupować. No i też dzisiaj tak popsztykałem. No wymieniłem zdania z byłym kolegą z redakcji Hubertem Talerem. Pozdrawiamy serdecznie.
Bo może wiem, jednak z kolegą z byłej redakcji, bo to brzmi...
tak, z byłym kolegą.
Nie, byłym kolegą z redakcji. Nie, z Hubertem bardzo dobrze żyjemy, także pozdrawiamy, bo wiem, że nas słucha. O cenach gier. Mnie to boli jako pececiarza. Ja wiem, że ludzi, którzy grają na konsole, którzy są przyzwyczajeni do wysokich cen gier, nie rusza to przesadnie, ale na pecetach jeszcze jakieś 3 lata temu nawet najdroższe gry nie kosztowały nigdy więcej niż 250 zł i to były wyjątki, a większość gier nowych, tych najlepszych, najbardziej wysokobudżetowych kosztowały tam mniej więcej 219, z reguły poniżej 200 zł. Ale odkąd Sony zaczęło pchać swoje ekskluzywy na peceta, to wszystkie inne megakorpy chyba zobaczyły, że można bezkarnie podnieść ceny i nikt z tym nic nie robi. No i ceny gier na peceta przebijają sufit. I to no teraz mówimy o Assassin's Creed. Niedawno wyszła Persona 3 Reload i bardzo ubolewam, ale nie zagram w nią, dopóki kosztuje 300 zł, na miłość boską. To nie jest cena, którą jestem skłonny zapłacić za grę, nieważne jak dobra by ona nie była.
Ale jest w Game Passie.
Ale właśnie, jest w Game Passie. I to też mnie prowadzi znowu do Assassin's Creed, bo Assassin's Creed możesz kupić za 289 zł na PC-cie, oczywiście, ale tuż pod spodem na stronie Ubisoftu jest, że możesz zapłacić tylko 75 zł miesięcznie i zagrać nie tylko w Assassin's Creed, ale też w 100 innych tytułów. I wszyscy wiemy, o co tutaj chodzi. Te ceny są podnoszone, moim zdaniem, zupełnie sztucznie, tylko po to, żeby wymusić na nas przejście na abonament, co... No, można mieć różne podejścia, ale akurat w przypadku Ubisoftu to jest bizarne, zwłaszcza, że ten ich abonament jest najmniej opłacalnym ze wszystkich abonamentów w świecie gier, bo płacisz 75 zł miesięcznie i masz dostęp tylko do gier Ubisoftu i niczego więcej. Gdzie Game Pass jest tańszy i masz dostęp do ponad 400 gier różnych studiów, PlayStation Plus Premium jest tańsze i masz dostęp do prawie 500 gier różnych studiów. Więc no, że tak powiem, kiepski deal, ale no, szef Ubisoftu już jakiś czas temu powiedział, że oni chcą zaorać sprzedawanie gier na własność i zostanie nam tylko dystrybucja w abonamentach i niestety z tego wynikają te ceny. Ale też nie wiem, czy widzieliście, że za ceny na Steamie w końcu wziął się UOKiK, bo okazało się, że Polacy, mimo tego, że nie jesteśmy najbogatszym krajem na świecie, to za to płacimy jak najbogatsi na świecie, jeżeli chodzi o gry na Steamie, bo okazało się, że Steam korzysta z przestarzałego przelicznika walut, nie aktualizuje go regularnie i płacimy za gry bardzo, bardzo dużo, dużo więcej niż powinniśmy. I podobnie sytuacja wygląda w PlayStation Store, dlatego UOKiK rozpoczął postępowanie przeciwko Valve'owi i Sony, żeby to wszystko zweryfikować. I jestem bardzo ciekaw, jak to się rozwinie.
Tutaj trzeba też powiedzieć, że to jest bardzo duża akcja, za którą wzięło się sporo mediów growych. Widziałem, że CD Action na przykład bardzo mocno to nagłośniło.
Tak.
Więc trzeba tym mediom za to podziękować. Ja sam tego tak mocno nie śledziłem, bo ja kupuję w większości gry na promocji. I chciałem właśnie, kiedy zaczynałem się, Łukasz, ten temat powiedzieć, że mnie to nie dotyczy, bo ja i tak gram w starsze gry, które kupuję za grosze, ale to nie jest prawda, bo ja pamiętam, jak kupowałem właśnie przecenione tytuły, nie jakieś bardzo stare, całkiem świeże, za 79 zł, 99, to nie było jeszcze tak dawno temu, a teraz patrzę, że są promocje na nowego God of War, w sensie nowego. Ta gra ile? Z półtora roku już chyba ma.
No,
I widzę właśnie, że w promocji teraz ta gra kosztuje, załóżmy, teraz wymyślę trochę, bo nie zapisałem tej informacji w głowie, jakieś 140 czy tam 180 zł, ja myślę, no to naprawdę super promocja, nadal nie kupię. No w sensie i tak mam tę grę, bo niektóre tytuły dostajemy po prostu od wydawców i ten tytuł też otrzymaliśmy, ale nie wiem... Kiedy miałbym w ten tytuł zagrać, gdybym nie dostał go za darmo, bo ja bym go w tej cenie nie kupił, po prostu. Sprawa z tymi cenami gier robi się chora, ale z kursem złotówki też od zawsze jest chora, no bo kiedy złotówka jest słaba, no to przecież ceny rosną. Kiedy złotówka jest mocna, no to ceny się nie zmieniają. No i tak sobie w tym żyjemy, czego najlepszym przykładem przez długi czas był Apple.
No tak, teraz właśnie złotówka jest mocna, widać, że iPhone'y bardzo potaniały. To samo powinno być w grach, więc dobrze, że się UOKiK za to bierze. Tylko teraz tak, Łukasz, ja się nie do końca z tobą zgadzam, że ten abonament Ubisoftu jest nieopłacalny, bo jak patrzysz przez pryzmat liczby gier, no to jasne, jest tak jak mówisz, ale zobacz, że za te 75 zł masz opcję zagrać na przykład w tego Assassina, który wyjdzie w dniu premiery, czy tam nawet jeszcze chwilkę przed premierą on będzie w abonamencie, z tego co kojarzę, chyba tam jest jakaś wyłączność czasowa krótka. Więc za 75 zł miesięcznie kupujesz sobie abonament na jeden miesiąc, przechodzisz całą grę, no i masz to w pompie, za 75 zł przeszedłeś najnowszy tytuł.
Okej. Jeżeli patrzymy w ten sposób, że wykupujesz go tylko na miesiąc, przechodzisz grę i nigdy więcej nie zagrasz, spoko. Tylko, że tak, Assassiny są w tej chwili tak rozrośniętymi kobyłami, że trzeba by było chyba grać non-stop przez ten miesiąc, żeby przejść tą grę w jeden miesiąc. A przynajmniej, nie wiem, ja w dorosłym wieku nie mam już tyle czasu, żeby Assassina w miesiącu kończyć.
Ale Łukasz, powiem ci, że jeżeli nie zrobisz gry na 100%, to nikt tego nie sprawdzi, nie przyjdzie i cię nie pobije.
Nie, no ale grałeś ostatnio w Assassina jakiegoś?
Nie, wiesz co, za Mirage chciałem się wziąć, ale głównie dlatego, że 15 godzin chyba zajmuje.
No ale właśnie o to chodzi, że tam nie trzeba wcale robić jakiś, wiesz, maksować platyny, żeby ta gra naprawdę dużo czasu zajmowała. I tam jest bardzo dużo, bardzo powtarzalnych zadań.
Ale to nie mówisz
zadań.
O Valhalla, bo ja w Mirażu nie grałem.
Nie, nie, o Valhalla. Ja też nie mówię o Mirażu, tylko o poprzednich właśnie, o Valhalla, Origins,
to
Odyssey.
To był dramat.
No i, i taka była
Origins
formuła.
Origins przeszedłem i to było jeszcze znośne.
Origins Odyssey, było fajne.
Tak, Odyssey zacząłem i to już jakby sztuczna inteligencja, której zaraz będziemy mówić, generowała po prostu te questy. To był po prostu dramaty.
Dokładnie to samo też się odbiłem.
Valhalla... Tak, Valhalla dostałem na prezent od swojej żony i nigdy jej nie odpaliłem. Z tego właśnie powodu, bo wiedziałem, co tam się będzie dziać. A Assassin's Creed to kiedyś była moja ulubiona seria gier, dlatego myślałem, żeby za ten Mirage kiedyś się wziąć, bo podobno nie zajmuje już tyle czasu. I zastanawiam się, jak będzie z tymi nowymi odsłonami, bo no, gracze już zaczęli troszeczkę hejtować Ubisoft za to, jak te gry wyglądają, że to jest jakiś generator liczb plusowych po prostu. I nie wiem, jak to będzie wyglądać. Ja sam uważam, że te abonamenty są opłacalne, bo ja bym robił chyba tak, jak Marcin mówi, że bym zapłacił ten abonament, może to w ogóle zrobię i bym przeszedł sobie tę grę. Tylko pojawia się pytanie, co jeżeli wydawcy nauczą się, że gry to są usługi i że można do nich co 2-3 tygodnie dodawać nowe rzeczy, nawet kilka questów po to, żebyśmy ten abonament opłacali, bo ja na przykład jestem fanem Wiedźmina Trójki ogromnym i gdyby CD Projekt Red wyszedł teraz i powiedział, dobra, to płaćcie 3 dychy miesięcznie, a będziemy jakieś kilka questów dodawać pobocznych z rozbudowanymi historiami, no to ja bym za to płacił od razu.
No
przecież
to ja ci powiem, że właśnie odkryłeś, jak działa GTA Plus.
Na szczęście w GTA nie gram i cieszę się, że zaraz pojawi się właśnie ten Red Kit, który do Wiedźmina 3 doda mnóstwo nowych zadań, które będą po prostu ludzie robić. Będzie można całe plansze, zadania poboczne i tak dalej robić, więc będę z tego korzystał i co najlepsze, to będzie absolutnie za darmo.
No tak, ale powiem wam, że wracając jeszcze do tego Assassin's Creed Shadows, ja też bardzo lubiłem serię Assassin's Creed i też nie mogę po prostu przeboleć, w którą stronę to poszło, jak bardzo to jest powtarzalne, męczące, nudne, wtórne. I naprawdę chciałbym się jarać tym Shadowsem, ale wiem, jak to będzie wyglądało. To będzie po prostu czwarty czy piąty raz to samo. Słuchajcie, obejrzałem na razie ten gameplay. W sumie to nie jest gameplay, przepraszam. To jest tylko cinematic. Właśnie o to chodzi, że nie pokazali żadnego gameplaya, a już wyciągają kasę po preordery. I to jest trochę niepokojące jak dla mnie. W każdym razie zobaczcie, jak dawno spekulowało się o asesynie właśnie w dalekowschodnim, czy chińskim, czy japońskim. Jak fajnie
od
byłoby.
Zawsze.
Dokładnie. I wydaje mi się, że kiedy teraz trochę ta formuła się wyczerpała, trochę fani są wkurzeni, trochę już jest beka z tego asesyna, to oni wrócili do tego pomysłu, który wiadomo, że zażre. Wiadomo, że ci starzy fani wrócą do tego, no bo każdy na to czekał od początku tej serii. To po
ja
prostu jest idealnie
sprawdzę.
Do siebie pasuje. Ale ja wiem, jak to się skończy, bo też grałem chwilkę w Mirage, powiem ci, Dawid.
A, był grałeś taki, w końcu.
Chwilę tylko, bo był taki darmowy weekend, że można było sobie przez 2 godzinki pograć na dowolnej platformie za darmo. Skorzystałem z tego, takie jakby demo. I no to jest po prostu dokładnie to samo, co było w Origins, później w Odyssey, później w Valhalla, tylko że w innym setupie. I może ta gra jest krótsza, ale to są te same typy zadań. Przyjdź, przynieś coś, kogoś tam ubij i tak dalej. No nudy na maksa, nic tam gameplayowo się nowego nie dzieje. Jest po prostu nowe miasto i naprawdę fantastycznie wygląda ten setup. I miasto, i grafika. Ja grałem na PlayStation 5, no fantastycznie to wygląda, ale poza tymi wizualiami nic ta gra moim zdaniem nie oferuje i strasznie się boję, że to samo będzie w Shadows, dlatego nie czekam w ogóle na tę grę, poczekam na recenzję, nie napalam się, być może będę pozytywnie zaskoczony, ale przynajmniej się nie rozczaruję.
No to ja tu tylko dopowiem, że zapowiada się, że być może coś się w tym temacie ruszy, bo w pierwszy raz możemy grać dwiema postaciami naprzemiennie. Oczywiście na Twitterze już się zesrali ludzie strasznie, że jest kobieta
grać
i
babą.
Grać babą i czarnoskórym samurajem, który swoją drogą jest postacią historyczną i faktycznie istniał, był, więc zanim to zaczniecie hejtować, to może, nie wiem, douczcie się. W każdym razie to są nie tylko dwie odmienne postaci, ale też dwa zupełnie odmienne style gry, bo ta Noe ma być shinobi, czyli takim jakby, nie wiem, ninja to jest chyba złe słowo, oni byli zabójcami, także tutaj jest taka szansa na to, że to będzie taki klasyczny asasynowy gameplay, może nawet coś a la Tenchu, mam taką nadzieję, a z kolei ten Yasuke ma być
ale
bardziej...
Ale to też niedobrze, bo ci ludzie, oni nie lubią Tenchu.
Dobra, przechodzimy do kolejnego newsa.
Może tak, chciałem dopowiedzieć, że ten drugi samuraj będzie miał bardziej, powiedzmy, bardziej nastawiony na walkę będzie, ale wybiłeś mnie z rytmu, więc no miejmy nadzieję, że tym razem tego nie spieprzę.
Ten podcast jest walką.
No tak. Właśnie, a nie tylko ja ciebie, Łukasz, wybiłem z rytmu, ale też Samsung, mi się wydaje, wybił z rytmu Apple'a, bo chwilę przed tym nagraniem zobaczyliśmy, że Samsung odpowiedział na tą reklamę Apple'a i to będzie nasz trzeci news, w której Apple zgniata mnóstwo rzeczy i wychodzi z tego iPad Pro. Reklama niby kontrowersyjna, na część ludzi się przyczepiła, że tak nie można, że to jest niszczenie. Ja w tym nic złego nie widzę, bo to jest tylko reklama. W każdym razie Samsung te emocje zagospodarował i stworzył swoją reklamę, w której kobieta idzie przez to pobojowisko zrobione przez Apple'a, podnosi zniszczoną gitarę i zaczyna na niej grać, a nutki ma oczywiście na nowym tablecie Samsunga. Więc wydaje mi się, że marketing Samsunga w dużej mierze ogólnie opiera się na śmianiu z Apple'a, ale pamiętajmy, że Samsung już się śmiał z tego, że nie ma ładowarek w iPhone'ach, w pudełkach od iPhone'ów, a później co się stało? Więc nie zdziwiłbym się, gdyby Samsung za rok zrobił bardzo podobną reklamę swoich nowych tabletów.
No i też zabawne jest to, co Tom Warren powiedział, jego komentarz do całej tej reklamy, bo zauważył, że to hasło na końcu reklamy mówi, że nie wolno zgniatać kreatywności czy coś takiego, po czym tak. Pokazują, że ten nowy tablet działa w oparciu o AI. To trochę jakby się kłóci z tym.
Trochę tak. Chociaż to jest czepianie się na tym samym poziomie, co czepianie się tej reklamy.
No tak.
Być może. No mi się bardzo podoba, ale nie boję się, nie boję się. No pewnie Samsung coś odwali w przyszłości, ale nie boję się, że zrobią coś podobnego jak Apple, bo nie oszukujmy się, no, nas, tablety z Androidem, nie ma i nie będzie aplikacji nadających się do kreatywności w takim samym stopniu jak iPad, więc zostaje im tylko odpowiadać na nieudane reklamy.
Skoro ten tablet Samsunga działa w oparciu o AI, tak jak wszystkie chyba tablety, to możemy przejść do tematu naszego odcinka, czyli właśnie AI, bo zarówno Google, jak też OpenAI pokazały nowe modele, nowe funkcje, mnóstwo nowych rzeczy, które być może zrewolucjonizują świat internetu. Może Łukasz zacznie, bo on jest najlepiej w tym obeznany.
Dużo powiedziane i od razu zaznaczę, że nie będziemy się tu przebijać przez każdą nowość pokazaną ani przez OpenAI, ani przez Google, bo siedzielibyśmy tu do jutra. Google opublikował na swoim blogu podsumowanie z setką rzeczy, które ogłosili na I/O 2024, więc po prostu w opisie tego podcastu znajdziecie link do tej całej listy. A tak w dużym skrócie, OpenAI zaprezentowało nową wersję czata GPT, który nazywa się ChatGPT 4o. Przepraszam, to jest ten model językowy, który nazywa się GPT 4o. To o w nazwie oznacza omni, czyli tak jakby, że ten model wszystko wie i wszystko może rozumieć, bo największa zmiana zarówno w OpenAI, jak i w Google, o czym zaraz powiemy, polega na tym, że te modele językowe działają już nie tylko w oparciu o prompty, które im wpisujemy, ale potrafią też interpretować to, co słyszą i to, co widzą. I dlatego właśnie jest to tak ogromna zmiana, bo dochodzimy do momentu, który został pokazany na przykład w filmie Her, w ogóle po prezentacji OpenAI. Mnóstwo ludzi wrzucało memy, że to jest jak właśnie ta asystentka z Her, w której bohater się zakochuje i tak dalej, i że idziemy w taką stronę, no ale faktycznie ten GPT-4o czy nowy Gemini od Google'a rzeczywiście wyglądają jak takie ziszczenie naszej wizji o personalnym asystencie, na którego liczyliśmy od początku istnienia personalnych asystentów. Bo co one potrafią w dużym skrócie? Nowy model potrafi na przykład zobaczyć przez aparat telefonu, na co patrzymy i powiedzieć nam na ten temat coś więcej. Potrafi na przykład rozpoznać dźwięki, potrafi przetłumaczyć w czasie rzeczywistym to, co słyszy. To też było bardzo ciekawe dla mnie, bo jestem lingwistą z wykształcenia, więc ciekawe było dla mnie to, że OpenAI ma też swój model tłumacza, który również potrafi tłumaczyć w czasie rzeczywistym. Oczywiście na wyreżyserowanej prezentacji wyglądało to świetnie, jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać w praktyce. No ale
jak w Samsungu S24.
No właśnie o to chodzi, dlatego ja
no
się
No właśnie
tym
myślę, że lepiej.
A ja nie do końca, bo no mówię, no śledzę na bieżąco, jak rozwijają się modele językowe w kontekście tłumaczenia i największym problemem nadal pozostaje kontekstowość. Ale z drugiej strony, jeżeli teraz nowe modele językowe będą potrafiły rozumieć kontekst wizualny, słuchowy, to może będą też potrafiły na tej podstawie dopasowywać kontekst wypowiedzi, kto wie. No ale faktem jest, że teraz to wszystko będzie bardziej powszechnie dostępne. Tam było też pokazane na przykład, że GPT-4o potrafi rozumieć, rozpoznawać zadania matematyczne, tam był przykład geometrii, i tłumaczyć
je. To jest najciekawsze zastosowanie tego wszystkiego.
Mówisz? Ja nie znam się w ogóle i nie mam chyba zdania na ten temat, więc oddam ci głos.
Ja może powiem szybko, jak to wyglądało, bo było takie demo, na którym siedział ojciec z synem, syn nastoletni, miał jakieś zadanie z geometrii.
No i siedział nad kartką i płakał, łzy mu leciły.
Dokładnie. I ten tato zapytał tego czata GPT-4o o to, żeby pomógł rozwiązać to zadanie, natomiast żeby nie przedstawiał odpowiedzi, a żeby pokazał proces, w jakim powinno się rozwiązać, czyli po prostu krok po kroku, jak to zadanie powinno być rozwiązane. No i rzeczywiście ten chat GPT-4o prowadził tego chłopaka krok po kroku, pokazując mu kolejne rzeczy. To było jakieś zadanie na wyprowadzenie chyba sinusa bodajże z trójkąta na bazie tam.
No ale to też nie jest coś nowego. Wolfram
nie, no jest, Alpha. Totalnie jest, że po prostu pokazujesz zadanie matematyczne, które ten chat widzi pierwszy raz, no i on już sam rozkminia sposób rozwiązania po prostu tego zadania. I my możemy się śmiać, że to jest jakieś takie, no, że proste zadanie geometryczne i tak dalej, że dosyć niski poziom jakby matematyczny, że to nie jest nic skomplikowanego, ale zobaczcie, jaki to jest potencjał. Zobaczcie, ja widzę na przykład potencjał w wysłaniu, powiedzmy, nie wiem, tysięcy takich tabletów wyposażonych w tego czata GPT, gdzieś
zamiast
do krajów...
Zamiast nauczycieli.
Dokładnie, ale mówię teraz szczerze, zamiast nauczycieli, zamiast tej siły ludzkiej, gdzieś do krajów rozwijających się. No spójrzcie, jak na przykład w tej nieszczęsnej Afryce, ja wiem, że to zawsze ten przykład jest nie do końca fajny, no ale tam rzeczywiście mogłoby to działać w takich najsłabiej rozwiniętych regionach, gdzie brakuje edukacji, naprawdę brakuje też ludzi do tej edukacji. Zobaczcie, jak sztuczna inteligencja, jaki daje potencjał. Jeżeli rzeczywiście te dzieci mogłyby kończyć szkołę prowadzoną nawet przez sztuczną inteligencję, gdzie wiadomo, że ona na tym etapie będzie 1000 razy gorsza niż prowadzona przez wykwalifikowanego nauczyciela, no to jednak o ile to będzie lepsze niż jakikolwiek brak edukacji. No to po prostu otwiera tyle nowych drzwi, że no jestem w szoku. Na mnie to zrobiło największe wrażenie, zdecydowanie, ze wszystkich tych nowości.
Ty się, Marcin, nie bój Afrykę, tylko się o Polskę i Podlasie bój. Jak zobacz, ile nauczycieli obecnie mamy, to może u nas się bardziej takie rozwiązania właśnie przydadzą.
To też prawda.
Ale ja powiem w ten sposób, że wszyscy od zawsze staramy się idealizować wszelkie rozwiązania technologiczne. Będzie internet, to każdy będzie miał dostęp do wiedzy. Co się dzieje? Wiadomo, sztuczna inteligencja będzie nas edukować. Nie, dzieci będą ją wykorzystywać, żeby mieć gotowe odpowiedzi, a nie się uczyć. Łukasz mówi coś o personalnych, takich osobistych asystentach, którzy będą nam pomagać, a ja wam powiem, że też w to nie wierzę, bo zwłaszcza na początku taki asystent, jak nie daj Boże, zastąpi nauczyciela czy psychologa, to więcej zrobi złego niż dobrego, a tak na sam koniec tej wypowiedzi wam powiem, że ja Google'owi tak po prostu nie ufam, bo jakiś 70% to jest statystyka wzięta z dupy tych rozwiązań, które Google pokazuje, to później w ogóle się nie pojawiają, nie są w codziennym użytku. Więc pamiętajcie, nikt wam tyle nie da, ile Google obieca na przykład. I OpenAI pewnie też.
Dużo osób myśli tak samo jak ty, bo od razu pojawiają się komentarze, że po co w ogóle się uczyć, po co poznawać na przykład nowe języki, to o czym mówił Łukasz. Po co uczyć się języków, po co uczyć się matematyki, skoro jeżeli stanie przed nami jakiś problem, czy właśnie osoba mówiąca w innym języku, no to wystarczy odpalić teraz aplikację i sprawa z głowy, nie trzeba wcale uczyć
się. No i tak, będziemy
się
w przyszłości oddzielać ludzi z bogatych domów na przykład od tych biednych. Biedny będzie chciał porozmawiać w obcym języku, to będzie rozmawiał korzystając z jakichś tam słuchawek od Google'a czy czegoś, a bogaty będzie mógł rozmawiać samemu i będzie po prostu lepiej postrzegany. Zobaczycie, że tak to będzie za 12 czy 10 lat wyglądać. Nie trzeba będzie koloru skóry, ubrania, samochodu czy czegoś, żeby rozpoznać, kto jest bogaty. My lubimy się na takie kasty dzielić i moim zdaniem to tak będzie wyglądać.
Ja szczerze mówiąc nie widzę korelacji między zamożnością a poziomem jakby wykształcenia, szczególnie na takim podstawowym poziomie. Wręcz wydaje mi się, że mówiąc brzydko, bananowe dzieci trochę mniej potrzebują się uczyć niż dzieci które same wiedzą, że będą musiały do czegoś dojść w życiu, bo rodzice im tego nie zapewnią. No ale zobaczymy.
Nie wiem, ja się zgadzam tutaj z Dawidem, że ten podział społeczny już troszeczkę widać, ale tak abstrahując od tego, bardzo mnie śmieszy argumentacja, bo niektórzy mówią, że dzięki temu, że będziemy mieli tą sztuczną inteligencję i że właśnie nie będziemy musieli posiadać aż tak dużej wiedzy, bo wiele rzeczy zrobić za nas smartfon czy asystent, no to zwolnią nam się zasoby w mózgu na robienie innych rzeczy. No tak, na przeglądanie TikToka. Tak, no dokładnie. Dokładnie na to nam się zwolnią zasoby w mózgu, więc nie przeceniajmy tego wszystkiego, bo jednak w nauce istotne jest nie tylko to, czego się uczymy, ale też proces dochodzenia do tego, w sposób, w jaki pozyskujemy tą wiedzę, sposób, w jaki robimy research. Ja się najbardziej tylko boję, że to nas kompletnie wyleczy z weryfikowania informacji. Takie nadmierne zaufanie, już teraz to zresztą widać, nadmierne zaufanie na przykład do wyszukiwarki i do tego też właśnie dążę, bo Dawid powiedział,
ale
że...
Ale to wiesz, Łukasz, wejdzie zaraz Google albo inna korporacja i powie, a my to zaraz za was będziemy wszystko weryfikować i to w teorii będzie miało pomóc, a tak naprawdę zrobi jeszcze więcej krzywdy, bo ludzie już w ogóle przestaną sprawdzać cokolwiek. Ja wiem, że my jesteśmy dzisiaj z Łukaszem, Marcin trochę mniej jak starzy ludzie krzyczący na chmury, ale... Ja z tej ślepej wiary w postęp w każdej formie troszeczkę się wyleczyłem przez to, ile z technologią obcuję.
No właśnie to mi się też tak wydaje, że chyba nie da się, chociaż nie, może nie da się, bo jest bardzo dużo tech brosów, którzy wierzą, po prostu łykają każde ogłoszenie na ślepo, ale ja podobnie jak ty mam coś takiego, że im dłużej w tym siedzę, tym bardziej staję się luddystą, czyli jestem taki właśnie sceptyczny wobec postępu, ale nie dlatego, że uważam, że to wiesz, po prostu roztopi nam mózgi, tylko ja nie ufam intencjom, które za tym stoją i tu jest idealnie przykładem Google, tak, który w tej chwili ogłasza cały worek nowości związanych ze sztuczną inteligencją. Opowiada nam, jaka super będzie przyszłość, a spójrzmy na to, co się dzieje w tej chwili w krajobrazie medialnym na całym świecie. Na przestrzeni ostatniego półrocza ruch sieciowy z Google'a do stron, które są niezależne, czyli nie są na przykład wielkimi portalami takimi jak WP, Onet, Interia, nie mają nad sobą wielkich korporacji, o 90% spada ruch przekierowywany z searcha do 90%. A wiesz dlaczego? Bo Google, oczywiście to już się zaczęło wcześniej, kiedy my jeszcze pracowaliśmy w mediach, to już było widać, że zaczęły się pojawiać te tak zwane snippety, czyli jak wpisujesz jakiekolwiek zapytanie w Google'a, to pierwsza odpowiedź na górze ci się pojawia i większość ludzi już nie przeklikuje się nigdzie dalej, tylko zaspokaja swoją wiedzę tym, co wyświetli się w wyszukiwarce. I teraz pozostaje kwestia tego, skąd są brane te dane, które są wyświetlane w tym polu.
Z pracy ludzi, no pracowaliśmy.
Tak, ale o co chodzi? Jeszcze do niedawna to było brane z mediów, z którymi na przykład Google współpracował, którym płacił. Oto też była duża afera na świecie, że Google nie chciał płacić wydawcom, później w kilku krajach się sądzili i zaczęli płacić wydawcom, bla, bla, bla. Ale do czego dążę? Że w tej chwili okazuje się, że Google z jednej strony zabrania mediom korzystania ze sztucznej inteligencji i bardzo mocno karze treści, w których cokolwiek jest wykonane przez sztuczną inteligencję. I kiedy jeszcze w chipie pracowałem rok temu, to widzieliśmy, że nawet kiedy dany tekst miał grafikę stworzoną przez Midjourney, to on był praktycznie nieindeksowany przez Google. Ale do czego dążę? Że wszystkim mediom Google tego zabrania, ale jednocześnie pod stołem płaci 16 największym konglomeratom medialnym na świecie i Redditowi potężne pieniądze za to, żeby korzystali z jego nowej sztucznej inteligencji i wyniki właśnie od tych podmiotów, którym Google płaci, są wyświetlane na pierwszym miejscu, a bardzo często, jeśli wpiszecie teraz zapytanie w języku angielskim, to jako pierwszy wyskoczy wam właśnie Reddit. I jak tutaj zaufać Google'owi, które nam pokazuje 100 nowości związanych ze sztuczną inteligencją, kiedy widzimy, że dając nam tą sztuczną inteligencję, Google jednocześnie zabija media, zabija podmioty, na których ta sztuczna inteligencja się uczy. I przechodząc już do tego, co konkretnie Google pokazał, to właśnie chyba największą nowością był Project Astra, czyli wizja przyszłości asystentów korzystających ze sztucznej inteligencji, którzy nie tylko potrafią rozpoznawać dźwięki, obraz i tak dalej, ale też Project Astra będzie podpięty na stałe do wyszukiwarki Google'a, więc będzie mógł korzystać z zasobów całego internetu tak naprawdę, a nie tak jak dzisiaj mamy to w OpenAI, że Jednak ta sztuczna inteligencja ma dość zamknięty zakres informacji i przez to też często halucynuje, bo nie ma dostępu do bieżących informacji, więc nie wie, co odpowiedzieć tak naprawdę. Asystent od Google'a ma być dostępny przez cały czas. Co więcej, pojawiło się też takie rozwiązanie, które ma być wdrożone niebawem w Pixelach, a później w innych smartfonach, że sztuczna inteligencja na telefonach będzie rozpoznawać potencjalne połączenia, które są spamem albo oszustwem. Brzmi fajnie, prawda? Ale czy ta sama sztuczna inteligencja nie będzie mogła też nas podsłuchiwać, żeby na przykład jeszcze lepiej nas targetować reklamowo? Oczywiście, że będzie. Więc no, fajne są te wszystkie nowości, które Google pokazał, ale ja również kompletnie nie potrafię im zaufać, mimo tego, że są to nowości bardzo imponujące, zwłaszcza nowe generatory obrazu, o czym może opowie Marcin.
Znaczy, no tak, ja jeszcze, zanim jeszcze Marcin powie, to ja dodam, że z tego, co mówisz i z tego, co sam czytałem i z tego, co sam czuję, to Google został największym na świecie producentem zarówno kijów, jak też marchewek.
Dobrze powiedziane. Co do tych generatorów, no to mamy nowy taki generator Imagen 3, ale mamy też generator Veo, czyli w końcu Google pokazał coś, co generuje wideo na bazie promptów i to mi się wydaje takie zdecydowanie ciekawsze. Być może dlatego, że działamy w branży wideo, kto wie. Czy jest tu jakiś przełom? Myślę, że chyba nie. No już to widzieliśmy. Teraz czekamy na dalszy rozwój i na mniejsze liczby błędów w tych wszystkich rozwiązaniach. No w każdym razie ja mam strasznie mieszane uczucia co do tego, bo mówicie, że nie będziecie ufać i tak dalej, a i tak wiemy, że będziecie z tego korzystać. Jeżeli świat pójdzie w tę stronę, to każdy będzie siedział z tą sztuczną inteligencją, będzie to robił. Tak samo jak na początku każdy mówił, że nie można ufać wiedzy, która jest w internecie i tak dalej, a wszyscy czerpiemy tą wiedzę z internetu. Nie mamy już żadnych słowników w domu, nie mamy encyklopedii i tak dalej. Wbija się to wszystko w Google'a i czerpie się wiedzę z Wikipedii albo z innych źródeł. I tutaj powiem wam, że już obecny internet przecież też zmienił sposób, w jaki działają nasze mózgi tak naprawdę, bo ja czytałem mega ciekawe badania, z którymi sam prywatnie się zgadzam, mówiące o tym, że współczesna osoba, taka wychowana w czasach internetu, trochę jak my, nie zapamiętuje informacji, która przyda jej się w przyszłości, tylko zapamiętuje miejsce, w którym te informacje znajdzie. Pamięta, gdzie ta informacja była, jak szybko do niej dotrzeć, kiedy ona będzie potrzebna, a nie samą informację per se. I ja szczerze mówiąc trochę tak działam. I wydaje mi się, że sztuczna inteligencja kolejne takie zmiany poczyni w tym, jak my w ogóle podchodzimy do pamiętania i do nauki.
Być może, chociaż no, mam o tyle mieszane uczucia, że ja korzystam w przeciwieństwie do was w dużej mierze z przeglądarki Microsoft Edge i tam jest ta usługa Copilot, która też miała być rewolucyjna, miała nam ułatwić pracę. Ja jeszcze w chipie z tego korzystałem i próbowałem używać tego na co dzień. Ale ta sztuczna inteligencja jest tak głupia, za przeproszeniem, że jak miałem poprawiać za każdym razem każdy fuck up, który tam wychodził, to mi się po prostu nie chciało i podejrzewam, że jeszcze długi czas ta sztuczna inteligencja nie będzie zbyt inteligentna, jeżeli chodzi o takie dostarczanie nam informacji. Natomiast, no imponujące...
Ale czekaj, Łukasz, że się wtrącę, bo przepraszam, bo nie wiem z czego korzystasz, czy skorzystałeś, czy z płatnej wersji, czy z darmowej, bo zauważcie, że jak wejdziecie na stronę ChatGPT, no to domyślnym tym modelem językowym, z którego korzystacie w darmowym planie, jest ChatGPT 3.5, czyli po prostu prehistoria totalna w tym tempie rozwoju.
Ty mówisz o GPT, ja mówię o Copilocie.
Copilocie.
To okay, jest zupełnie co innego. To oni korzystają niby z tych samych modeli językowych, ale tak, masz oczywiście rację, że płatna wersja GPT jest mądrzejsza i tak samo mądrzejsza...
Płatna wersja ma, ale zobaczcie, że ma czwórkę, a już teraz wchodzi ten 4o, który jeszcze nawet w Polsce nie ma w płatnej wersji, więc tak naprawdę my jesteśmy dwie generacje
do tyłu. Jest,
wczoraj
chyba, wiesz?
Nie, patrzę teraz i ja przynajmniej tego jeszcze nie mam.
Bo, znaczy moja żona mogła się pomylić, bo u mnie żona opłaca od kilku miesięcy ChatGPT, bo jej się przydaje w pracy takiej analitycznej. W mojej się w ogóle nie przydaje, bo próbowałem z jej dostępu korzystać. I mówiła mi wczoraj, że ona chyba widzi, że jest ten nowy model, że ogłosili, ale powiem tyle, że przez to, że korzystam z tego czatu GPT płatnego, jak też z darmowego, mam porównanie, no to ten płatny model od OpenAI jest no znacznie, ale to znacznie lepszy.
Czy tak, no tylko że Copilot też korzysta z bieżących zasobów internetu i nawet podaje źródła, z których korzysta, więc to nie jest tak, że
działa
on jest...
Działa jak gówno.
I działa jak gówno, no tak, więc może to kwestia tego, że on wykorzystuje wyszukiwankę Bing, która mimo wszystko w Polsce zwłaszcza jest wykorzystywana przez promil użytkowników. W innych krajach wygląda to trochę lepiej, bo w niektórych krajach nawet 30% użytkowników korzysta z Binga. Więc
chyba w Stanach tak jest.
Tak, w Stanach, w Australii ogólnie ta optymalizacja SEO w Bingu jest lepsza w innych krajach, u nas leży i kwiczy, więc może z tego to wynika. W każdym razie dla mnie to rozwiązanie było nieprzydatne. No ale to, co teraz proponuje Google, czyli zaszycie Gemini we wszystkich swoich usługach, no to daje już naprawdę imponujące możliwości, bo mamy mieć Gemini w zdjęciach Google'a. I na przykład fajny przykład, który podano na tej konferencji, to było, że pytasz zdjęć Google, kiedy dziecko nauczyło się pływać.
To było dokładnie taki prompt o pokazanie progresu w pływaniu, żeby wybrał zdjęcia na przestrzeni lat pokazujące, jak twoje dziecko, czyli po pierwsze wykrywa osobę, uczy się pływać od momentu, kiedy w ogóle nie umiało pływać, do momentu, kiedy się nauczyło. Czyli on rozumie kontekst, że ta osoba, którą on też musi wybrać, znajduje się na basenie i że właśnie uczy się pływać. Więc to też jest imponujące, że aż do tego stopnia te algorytmy te zdjęcia nasze rozumieją. I też trochę przerażające, no bo pamiętajcie, że w zdjęciach Google, jeżeli trzymacie tam fotki w tej chmurze, no to karmicie te algorytmy właśnie swoimi własnymi zdjęciami, często bardzo prywatnymi.
A i tak to robimy.
No więc właśnie, dlatego takie krzyczenie na chmury, że ci asystenci nowi przyjdą i nas jedzą i że to będzie dla nas złe i niedobre i nie będziemy z tego korzystać, to myślę, że w praktyce się po prostu nie sprawdzi. Każdy i tak będzie tego używał.
To jest podcast o technologii.
I w ten sposób chyba możemy podsumować nasz 27 odcinek podcastu. No i czas na rozwiązanie konkursu z podcastu nawet nie poprzedniego, tylko jeszcze poprzedniego, bo w odcinku 26, przez to, że to był odcinek nieregularny, konkursu nie robiliśmy. No i ostatnie pytanie konkursowe dotyczyło tego, czy dałbyś radę korzystać z tabletu zamiast z komputera. Dostaliśmy wiele ciekawych odpowiedzi, ale najbardziej konkretnie też, co często to nie idzie ze sobą w parze. Najbardziej i najbardziej konkretnie rozpisał się Wojtek i on opisał całą swoją drogę, że chciał korzystać z tabletu jak z laptopa, ale mu to nie wyszło właśnie przez braki programowe w iPadzie OS, więc Wojtek, odezwij się na maila, wygrałeś opaskę sportową od Redmi, a tymczasem pora na kolejne pytanie konkursowe.
I dzisiejszym pytaniem konkursowym, oczywiście związanym z tematem odcinka, będzie: w jaki sposób wykorzystasz sztuczną inteligencję na co dzień? Wasze odpowiedzi wysyłajcie na maila zapytajkanalotechnologii@gmail.com. Adres jest też w opisie tego podcastu i wybierzemy najciekawszą odpowiedź, ogłosimy zwycięzcę za tydzień.
Pytanie już znacie, a do wygrania w tym tygodniu, w tym odcinku podcastu o technologii będzie smartwatch. Smartwatch marki Mass X, model Aurora One. Smartwatch wyróżnia się długim czasem pracy, bo to aż 30 dni i ma też ekran AMOLED, więc też bardzo fajna cecha. Współpracuje zarówno z Androidem, jak i z iOS-em, więc życzymy powodzenia i najciekawsza odpowiedź zostanie nagrodzona przez nas właśnie takim smartwatchem.
No to co, mamy formalności za sobą, newsy, wszystko, temat też, więc chyba żegnamy się i słyszymy się niebawem, myślę, że już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu o technologii. Cześć!